Rozmowy Gazeta.pl, Iwona Kutna, witam bardzo serdecznie w poświątecznym tygodniu, chociaż nastroje pewnie z wielu z nas świąteczne wciąż jest jeszcze, ale o świętach raczej rozmawiać nie będziemy, chociaż mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, Inicjatywa Wolne Sądy, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie, tych wątków jest mnóstwo do poruszenia, mam nadzieję, że uda nam się o kilku przynajmniej porozmawiać. Zacznijmy może od tego, który chyba w zeszłym tygodniu, mówiąc kolokwialnie, najbardziej grzał wszystkich, czyli to, co się wydarzyło w związku ze śledztwem w sprawie wydawania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Jak wiemy doskonale, na polecenie prokuratury prowadzące śledztwo służby weszły do kilku budynków, między innymi do domu Zbigniewa Ziobry, co oczywiście spotkało się z jego komentarzem w tej sprawie. I to pytanie, które pojawiało się od tego momentu, czy wszystko przebiegło zgodnie z planem i zgodnie z prawem, bo on oczywiście ma na ten temat inne zdanie.
Ma prawo mieć inne zdanie oczywiście i to inne zdanie ma prawo wyrazić w zażaleniu na czynność przeszukania i oceni to niezależny i bezstronny sąd. Koniec kropka. To znaczy w tym momencie mamy do czynienia z dwoma narracjami. Narracją służb, rzecznika, która mówi, dopełniliśmy wszystkich formalności i pana ministra Ziobry, który niemalże uważa, że doszło do dewastacji jego mieszkania, przekroczenia wszelkich granic. No, z tych czynności, które były opisywane, nie wydaje mi się, żeby ta czynność przeszukania różniła się od innych czynności przeszukania. One po prostu tak wyglądają. Była osoba przebrana, czyli taka osoba, która trochę patrzy policji na ręce. Na pewno był protokół sporządzony z tej czynności. Z tego, co mówił rzecznik służb, też doszło do kontaktu z właścicielem tego mieszkania, żeby ten dobrowolnie udostępnił tę przestrzeń. Tak jak powiedziałam, oceni to obiektywny, bezstronny sąd.
Tak, bo Zbigniew Ziobro mówi, że złamano przepisy, ponieważ przed przeszukaniem powinien zostać o tym zawiadomiony, a twierdzi, że nie był. Czy służby mają obowiązek informowania właściciela, nie wiem, budynku, mieszkania?
Powinny poinformować i rzeczywiście taką informację mamy, że taka próba była. Pan Ziobro twierdzi, że takiej próby nie było, tak jak powiedziałam. No tutaj będzie oceniał to sąd. Też proszę pamiętać, że nie w każdych czynnościach jest to możliwe. Jeżeli mamy do czynienia z taką bardziej zorganizowaną akcją, a tutaj mieliśmy do czynienia ze zorganizowaną akcją, która musiała się wydarzyć o jednej godzinie w wielu lokalizacjach, to być może decyzją organów ścigania było po prostu już nie czekanie na ten kontakt zwrotny, tylko po prostu wejście celem zabezpieczenia po prostu dowodów, żeby na tym nie ucierpiało śledztwo.
No tak, zresztą ten efekt zaskoczenia to nie jest absolutnie nic nowego, bo wiele razy mogliśmy może nie tyle obserwować, ale słyszeć o podobnych wydarzeniach, które miały miejsce. No i zwykle to tak się dzieje, prawda, że to jest ten moment taki trochę mrożący i zaskakujący.
Też proszę sobie, no nie wiem, na przykład wyobrazić, oczywiście to jest skrajny przypadek, ale może trafi do państwa wyobraźni. Nie wiem, jeżeli na przykład mamy kogoś podejrzanego, że ma jakieś nagranie z dziećmi na komputerze, no to też nie przychodzi policja, nie mówi, niech mi pan dobrowolnie wyda te nagrania, bo wiadomo, że dojdzie do ich zniszczenia. No organy ścigania w pewnych sytuacjach po prostu muszą działać szybko, żeby działać sprawnie. Mimo to uważam, że jeżeli ten kontakt był, a tak twierdzi rzecznik, to wszystko jest w porządku.
No tak, te przeszukania miały związek, tak jak powiedziałam, w związku z wydawaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości, ale jak się okazuje, w domu Zbigniewa Ziobry znaleziono dokumenty, które miały związek ze sprawą śmierci ojca Zbigniewa Ziobry właśnie, chociaż z tego, co słyszałam, bo Zbigniew Ziobro udzielił wywiadu i on mówił, że on nie jest przekonany, czy to były oryginały do końca. No trochę to jest zastanawiające, bo chyba raczej powinien wiedzieć, co ma w domu, niezależnie od tego. Twierdził, że ma prawo do tych dokumentów, cytując, z tego względu, że był atakowany medialnie. Czy nie będąc już zwierzchnikiem prokuratury, ministerstwa, faktycznie jako osoba bardzo mocno zainteresowana sprawą, ma prawo do tego, żeby takie dokumenty mieć.
No, oryginały oczywiście tych akt, jeżeli to był oryginały akt, bo jeżeli pan minister Ziobro miał tą kopię, bardzo proszę. Natomiast jeżeli były to oryginalne akta, które nie ma w prokuraturze, a są w domu pana Ziobry, to nie powinno to mieć miejsca, zwłaszcza, że nie dotyczyło to sprawy, którą on kiedyś nadzorowo prowadził, tylko jego sprawy osobistej, gdzie on był stroną tego postępowania, niezwykle aktywną stroną, bo pamiętamy, co się działo w stosunku do pani sędzi, sędzi, która nie zgadzała się tak z decyzją pana Ziobry i opiniami biegłych, na które wydano setki tysięcy złotych. Te akta powinny być w prokuraturze. No nie jest tak, że każdy może sobie z sądu wynieść akta, oryginały, tylko dlatego, że uważa, że u niego są bezpieczne.
Mm-hmm. Tak, zresztą pojawił się komunikat, że inne dokumenty też znaleziono i będą analizowane, ale szczegółów na razie nie znamy. Jeżeli chodzi jeszcze o Zbigniewa Ziobro, to jeden wątek, bo on też mówi, że absolutnie jest gotowy do tego, żeby stawić się przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, no bo członkowie komisji mówią, że chcą go przesłuchać. Zresztą nawet z tego, co przeczytałam, zawnioskował do marszałka Sejmu, żeby powstała taka specjalna grupa ekspertów biegłych, którzy zbadają, czy jest w stanie zeznawać ze względu na swój stan zdrowia. No ale z tego, co mówi, wynika, że wręcz ma taką potrzebę, żeby zeznawać i opowiedzieć swoją wersję wydarzeń. Ale to zostawiając, w kontekście samego Funduszu Sprawiedliwości, co tutaj może wyjść? Jakie tutaj mogą pojawić się kwestie związane z funkcjonowaniem tego funduszu? Bo ja pamiętam to jego pierwsze wystąpienie po wejściu do jego domu wieczorem, kiedy on wyszedł i stanął przed kamerami. I wtedy mówił dość wyraźnie i później to dziennikarze też mocno podkreślali, że on się tym nie zajmował. On tylko jedną sprawą, tylko jego ludzie. Później chyba trochę zmienił podejście, bo jak czytałam, to już nie jest tak w 100% przekonany. No ale było takie poczucie, że szuka już kogoś, na kogo będzie mógł zrzucić tę winę. No ale w międzyczasie pojawił się były dyrektor funduszu, który idzie na rękę i zeznaje.
Tak, mamy w tym momencie do czynienia z jednym, co najmniej jednym świadkiem koronnym. Dzisiaj, jak do państwa jechałam, widziałam jakąś taką informację, że takich świadków, małych świadków koronnych może być więcej. To jest taka instytucja właśnie, która umożliwia organom ścigania porozumienie się z jedną lub kilkoma osobami, które uczestniczyły w czynie przestępczym, które będą współpracować z organami ścigania, będą dostarczać informacji, dowodów, materiałów, zeznań, wskazywać określone osoby w zamian za co ich kara, nie wiem, czy zostanie darowana, no nie wiem, jaki tam jest oczywiście, jakie porozumienie, ale mogą liczyć na to, że ich kara no nie będzie tak wysoka i to jest dla nich korzystne rozwiązanie. I te osoby z pewnością będą mówić, bo muszą mówić, żeby ten status mojego świadka koronnego utrzymać. I to też nie jest tak, że jeżeli ktoś czegoś nie podpisał, takie mamy czasami wrażenie, że ktoś czegoś nie podpisał, to nie ma tutaj żadnej odpowiedzialności. No to zupełnie nie jest tak. Tutaj chodzi o cały szereg dowodów i podejmowania decyzji, kto de facto zdecydował i to być może ta instytucja mojego świadka koronnego pozwoli ustalić. Także mimo to, że nie było tam podpisu pana Ziobry, a był podpis wiceministra, powiedzmy, to jednak nie jest tak, że może on uniknąć odpowiedzialności.
Czy takie zeznania, ja domyślam się, że każda sprawa pewnie będzie zupełnie indywidualnie traktowana i badana, czyli każdy, nie wiem, cel przeznaczonych tych pieniędzy, ale czy takie zeznania takiego właśnie tak zwanego małego świadka koronnego są wystarczające, czy mogą być wystarczające do tego, żeby komuś postawić zarzuty?
No z całą pewnością. Myślę, że inaczej organy ścigania nie zdecydowałyby się na udzielenie mu takiej możliwości. To jest bardzo dobrze znana instytucja, zwłaszcza w takich wielowątkowych, skomplikowanych sprawach, gdzie mamy kilkanaście osób i jest szansa, że któraś z tych osób będzie właśnie chciała przełamać tę zmowę czy tabu milczenia i jej się właśnie używa w takich sytuacjach. Zwłaszcza, że wyobrażam sobie, że ci urzędnicy mogą czuć się teraz wykorzystani. To znaczy mogą mieć takie poczucie, że to jest ich jedyna szansa, żeby powiedzieć prawdę, bo inaczej skończy się tak, że oni wszyscy będą odbywać karę w zakładach karnych, a politycy będą na wolności. I myślę, że właśnie z tych względów zdecydowali się zeznawać i współpracować.
No tak, z tego co pamiętam, to 7 osób z zarzutami, 3 aresztowane zostały w zeszłym tygodniu. No ale domyślam się, że jak to się ładnie zawsze mówi, sprawa jest rozwojowa i pewnie jeszcze niejedno się dowiemy. 10 kwietnia, czyli na najbliższym posiedzeniu Sejmu, posłowie mają się zająć ustawami przygotowanymi przez Resort Sprawiedliwości, które mają przywrócić ład i porządek, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. ministerstwo już chwilę temu przedstawiło taki pakiet rozwiązań w tej sprawie i tam dużo ma się zadziać, żeby to wszystko zaczęło funkcjonować. Nawet jeśli, bo na początek chyba mają być dwa projekty ustaw Sejm ma się zająć, nawet jeżeli one przejdą, to i tak wiemy, że doskonale, że na końcu jest prezydent. Jakich pani się spodziewa tutaj właśnie kroków? No bo nie sądzę, żeby prezydent na te zmiany proponowane przez Adama Bodnara się zgodził.
Ja też nie sądzę, żeby się zgodził. To jest pakiet bardzo szeroki, bo zawiera on te uchwały, które już były podjęte przez Sejm. Rzeczywiście dwie ustawy i jeszcze projekt zmiany konstytucji. Tak? Czyli to jest taka całościowe podejście do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Nie sądzę, żeby pan prezydent Duda zgodził się na tę ustawę. Przede wszystkim dlatego, że ona oczywiście podobnie jak uchwała mówi o tak zwanych sędziach dublerach. Mówi też o tym, co powinno się wydarzyć z wyrokami wydanymi przez tak zwanych sędziów dublerów, czyli o tym, że są one pozbawione mocy prawnej i nie są wiążące. Zmienia też w znaczny sposób sam sposób funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Inna większość do wyboru sędziego, 3/5 z 2/3, żeby ten wybór był bardziej taki niepolityczny, a bardziej obywatelski. Mówi o kadencji Julii Przyłębskiej, która się skończyła, więc myślę, że to wszystko nie jest do zaakceptowania dla pana prezydenta i po prostu ta ustawa albo będzie zawetowana, albo będzie odesłana do Trybunału Konstytucyjnego, bo to też jest przecież możliwe, tak choć jest. Kuriozalne się wydaje w swojej tej sprawie sytuacji, orzekał. Ale technicznie jest to możliwe. Tak.
Zdecydowanie. No tak, tam między innymi pojawiają się też wątki, poza tymi, o których pani wspomniała, że kandydatem na sędziego nie będzie mógł być czynny polityk, chociażby, prawda?
Przez 4 lata, tak.
Tak jest, tam są 4 lata, kto może przedstawić takich kandydatów potencjalnych i tak dalej, i tak dalej. No ale to wtedy co? Nawet jeżeli te ustawy przejdą przez parlament, Sejm, Senat przyjmie, to utkniemy znowu w takim martwym punkcie trochę, jeżeli prezydent nie podpisze.
Myślę, że przez jakiś czas musimy być gotowi na to, że nie wszystkie rozwiązania dotyczące odbudowy praworządności będą przeprowadzone natychmiast. No tak jest skonstruowana, taką mamy arytmetykę i tak jakby jeżeli chodzi o współdziałanie własne. Na końcu musi ten akt podpisać prezydent. No tego nie da się w żaden sposób ominąć. Jeżeli on to będzie blokował, to nie ma tutaj możliwości wprowadzenia pewnych zmian, a niektóre z tych zmian muszą po prostu być wprowadzone ustawą. No sama uchwała Sejmu w żaden sposób nie może unieważnić tych wyroków. Tutaj pan minister Bodnar na pewno konsekwentnie niektóre te rozwiązania będzie wprowadzał ustawą, bo nie chce łamać prawa i nie chce iść drogą na skróty. I na niektóre rozwiązania będziemy po prostu musieli poczekać.
No tak, ale są takie przepisy, które powiedzmy potencjalnie da się jakoś rozwiązać, czy obejść właśnie to weto prezydenta. Ostatnio w sprawie tak zwanej pigułki dzień po. Od początku była mowa, że jeżeli prezydent nie podpisze, co się wydarzyło, no to wtedy rząd wprowadza plan B, czyli rozporządzeniem temat chce zamknąć. Troszeczkę to może skomplikuje kobietom życie jednak, bo to farmaceuta ma wystawiać receptę, no ale tutaj powiedzmy, chociaż oczywiście słychać ze strony, nie wiem, Zjednoczonej Prawicy, że no to po co ustawa, skoro mogli sobie od razu rozporządzenie wprowadzić?
Myślę, że ustawa była potrzebna po to, żeby właśnie raz na zawsze uporządkować tę sytuację i nie uzależniać się tej decyzji od decyzji farmaceuty, tak? Bo recepta farmaceutyczna na tym polega. Jeżeli nie można skorzystać z pomocy lekarza, przychodzi się do farmaceuty, on już teraz od jakiegoś czasu, co też było spowodowane trochę COVID-em i innymi okolicznościami, tak jest przedstawicielem zawodów medycznych i może po rozmowie wypisać taką receptę. No, chciano iść na pełne godnościowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o pigułkę dzień po i nie, żeby kobiety nie musiały odbywać tej rozmowy, żeby po prostu mogły przyjść i taką
i już kupić
pigułkę nabyć. Tak, no, w tym momencie nie jest to możliwe, ale jednak ta furtka została otwarta i od 1 maja najprawdopodobniej będzie można po prostu taką receptę farmaceutyczną uzyskać.
Rozumiem, że tutaj wszystko absolutnie nie będzie się można, jeżeli chodzi o kwestie prawne, niczego przyczepić, bo to rozporządzenie.
Nie, to jest rozporządzenie i recepta farmaceutyczna jest już dobrze znaną instytucją i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że farmaceuci mogą taką receptę wypisać.
Jak będzie w przypadku z kolei dyskusji o aborcji? Bo to wszystkie te ustawy to możemy rzucić do jednego worka. Nawet jeżeli zostaną przyjęte, to i tak na końcu czeka ten długopis prezydenta.
No z całą pewnością, no już jeżeli pan prezydent nie jest w stanie podpisać ustawy o pigułce dzień po, no to szansa na jakieś rozwiązania korzystne dla kobiet w przypadku te prawa do decydowania o sobie są raczej nikłe. Myślę, że powinna się odbyć ta dyskusja mimo to, bo kobiety w Polsce czekają na to, aby dyskusja o ich prawach w końcu się odbyła. Mają dosyć już bycia w poczekalni. To są po prostu kwestie fundamentalne, ważne i zasługujemy na to, aby taką rzetelną debatę nad wszystkimi tymi projektami po prostu odbyć, aby ten proces odbył się na poziomie parlamentu obu izb i niech pan prezydent Duda bierze znowu za to odpowiedzialność. Ale tak, jeżeli mówimy o liberalizacji aborcji, to zapewne nie możemy tutaj liczyć na wsparcie pana prezydenta.
Która ustawa jest pani najbliższa z tych projektów czterech?
Ja jestem za liberalizacją, za decyzją kobiet do 12 tygodnia ciąży. Uważam, że jest to rozwiązanie absolutnie dobre i na takich standardach, oparte na standardach absolutnie światowych czy europejskich. Bardzo bym nie chciała, żeby było przeprowadzone referendum w tej sprawie, dlatego że to jest największe kłamstwo referendalne, czy największe kłamstwo dotyczące referendum, że pan prezydent Duda nie może zawetować, czy nie może nie posłuchać woli narodu. Nawet jeżeli to referendum będzie miało większość, w co wątpię, bo naprawdę uzyskanie frekwencji w referendum w Polsce jest ewenementem, zdarzyło się tylko raz. I nawet jeżeli ono będzie miało korzystne rozstrzygnięcie, to pan prezydent Duda i tak może taką ustawę zawetować albo odesłać do Trybunału Julii Przyłębskiej. Także jest tutaj sporo ryzyk z tym związanych, na przykład, że nie będzie frekwencji i wtedy politycy powiedzą, nie no, w takim razie to nie jest taka istotna sprawa, tak, dziewczyny, skoro nawet nie byłyście w stanie wypracować ponad 50% frekwencji, wkładamy to znowu do poczekalni. Skoro nie jest to dla was ważne.
Tak, zwłaszcza, że tak naprawdę referendum, myślę, że już wielokrotnie kobiety pokazały i dały do zrozumienia, czy mi zależy. I są różnego rodzaju cały czas jakieś badania i sondaże przeprowadzane, z których wynika, że nawet ci, którzy głosują na trzecią drogę, a to trzecia droga, przypomnijmy, proponuje referendum, to tam zdecydowana większość, nie wiem, w okolicach 70 czy 80% jest za liberalizacją prawa.
Tak, ja widziałam te wyniki. Widziałam również wyniki, które mówią, że tylko 18% osób, które będą głosować w referendum, jest w wieku rozrodczym.
Oh. No tak, to tak samo jak w Sejmie decydują panowie, tak samo tutaj też mogą zdecydować oni albo osoby, których to bezpośrednio nie interesuje. W każdym razie no to też na najbliższym posiedzeniu Sejm ma się tym zająć, więc domyślam się, że będzie gorąco i to będzie taki wyjątkowy czas. Jak ministrowi Bodnarowi idzie rozliczanie poprzedniej władzy według pani oceny?
Ja uważam, że idzie mu bardzo dobrze. Nie jest to droga na skróty, ale jest to droga konsekwentna. Sporo rzeczy już udało się zrobić, chociażby uporządkować sytuację w prokuraturze, która jest kluczowa z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Jesteśmy w prokuraturze europejskiej. Również mamy do czynienia z szczegółową weryfikacją osób sprawujących funkcje prezesów sądów i wymianą tych prezesów. Jest też cały element właśnie rozliczenia Funduszu Sprawiedliwości, bo to w Ministerstwie Sprawiedliwości odbył się audyt tego dotyczący, czym zajęto się od samego początku i teraz widzimy tego efekty. Musimy uzbroić się w cierpliwość, jeżeli nie chcemy iść drogą na skróty, to będziemy musieli trochę poczekać na niektóre rozwiązania, chociażby jak Trybunał, czy nawet Krajowa Rada Sądownictwa.
No tej cierpliwości to wielu brakuje, bo tak słyszę z wielu stron, że za wolno, że my cały czas czekamy na te rozliczenia i chcemy zmian.
Jestem w stanie zrozumieć na przykład środowisko sędziowskie, które bardzo dużo wycierpiało też takich represji osobistych, że oni mają takie poczucie, że chcieliby, żeby to wydarzyło się natychmiast. Natomiast wydaje mi się, że jest już jakieś porozumienie pomiędzy panem ministrem a środowiskiem sędziowskim, że jest już wypracowywane, nawet nie wydaje mi się, bo wiem, że są wypracowywane rozwiązania. Jest zespół międzyresortowy, w którym my też uczestniczymy, dotyczący przywracania praworządności. On się spotyka regularnie. Co dwa tygodnie rozmawiamy i o wykonywaniu wyroków, i o tym, co zrobić z KRS-em, o tym, co zrobić z neosędziami. Ta ustawa o KRS-ie, krótka tak zwana, też była konsultowana z tym zespołem. No to jest naprawdę nowa jakość.
Tak, żeby udało się to szybko wdrożyć i żeby faktycznie udało się to wdrożyć, a może tak.
No. Tak, no ja myślę, że tej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, tej, która teraz będzie też przedmiotem obrad, też pan prezydent Duda zapewne no, nie podpiszę, chociaż ona jest takim bardzo okrojonym wersji, nie dotyka statusu tak zwanych neosędziów, bo pan prezydent jest do nich bardzo do niego przywiązany, tak. Ale bardzo nie sądzę, żeby również przystał na warunki z tej ustawy.
Zastanawiam się już na ten temat, z kimś rozmawiałam, czy prezydent przestałby wetować jakiekolwiek ustawy przyjęte przez obecny Sejm, jeżeli panowie Kamiński i Wąsik dostaliby się do Parlamentu Europejskiego, bo to był taki argument, że on tak naprawdę będzie to wetował, czy odsyłał do Trybunału tylko i wyłącznie dlatego, że panowie nie mogą być posłami i pracować, a według niego cały czas są.
Akurat w przypadku Pigułki Dziempo nie użył tego argumentu, że wsłuchał się w głosy rodziców. Nie wiem, czy bym była aż tak optymistyczna, przyznaję, jeżeli chodzi o tę współpracę z panem prezydentem. Nie wiem, czy, nie sądzę, że jeżeli panowie wybiorą się do Parlamentu Europejskiego, a mogą to zrobić, bo to ułaskawienie jest zatarciem skazania, nie ma tutaj żadnych przeszkód, to nie sądzę, żeby to wpłynęło jakoś na jego postrzeganie tej rzeczywistości i jakoś umorzyło chęć współpracy na finiszu swojej kampanii.
A swoją drogą właśnie jeszcze wracając do Pigułki Dziempo, no bo tu też pojawił się taki argument, że te 15 lat, że ta dolna granica, od kiedy dziewczyna może kupić taką tabletkę, że jakby było 18, no to to byłby prezydent bardziej skłonny do tego, żeby podpisać. Myśli pani, że rządzący powinni pójść na taki kompromis?
Ja myślę, że jest dość... ja mam dość kompromisów w sprawach kobiet. Kobiety musiały i muszą ciągle iść na jakieś kompromisy. Bardzo się cieszę, że na ten kompromis nie poszło, że dziewczyny, które mogą już legalnie współżyć, powinny móc też zabezpieczyć się przed konsekwencjami, jeżeli takich nie chcą i nie pokazywać tam jakichś dowodów, czy mają 15 czy 17 lat. Znaczy to musiałby sprawdzić, ale żeby nie musiało się już tłumaczyć przy samym tym okienku. Naprawdę dość kompromisów. Jest to rozwiązanie logiczne absolutnie.
Dokładnie. Jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać o Adama Glapińskiego, bo też w zeszłym tygodniu głośno na ten temat było. Trybunał Stanu, według pani to realne?
Trudno powiedzieć, Trybunał Stanu jeszcze nigdy w Polsce tak de facto nie funkcjonował, więc jak nas państwo o to pytacie, to ja zawsze odpowiadam, że nigdy nie byliśmy tak blisko. Dlatego, że rzeczywiście już jest złożony wniosek. Takich wniosków też nie było w przeszłości dużo.
Dużo się o tym mówiło, ale
fizycznie nie było żadnej decyzji. Oczywiście tutaj w Trybunale Stanu mamy też jako przewodniczącą panią Manowską, która sama ma nielegalny status, jeżeli chodzi o jej status neosędziego. Być może członkowie Trybunału Stanu będą chcieli jakoś zaadresować również ten problem, nie chcąc akceptować takiego stanu rzeczy. Myślę, że tu się sporo może jeszcze wydarzyć. Tutaj znowu, tak jak pani redaktor powiedziała, sprawa jest rozwojowa. Natomiast już sam wniosek Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej powoduje zawieszenie w prawach, znaczy w wykonywaniu danej funkcji.
No właśnie, może powiedzmy, bo Trybunał Stanu, wszyscy mówimy, operujemy Trybunał Stanu, ale zanim tak naprawdę by stanął przed Trybunałem Stanu, to ta droga jest dość długa.
Ona jest dość długa, jest Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która była zawsze, ona nie była po prostu aktywna, ale ona była zawsze, która działa trochę jak taka komisja śledcza, tylko to nie będą jawne posiedzenia, czy nie będziecie państwo mogli oglądać tych obrazków w telewizji, która będzie przeprowadzała takie śledztwo w tej konkretnej sprawie. Może powoływać świadków, może gromadzić dokumenty. No wszystko to, co jest takie przynależne takiej komisji
śledczej. Szukanie dowodów.
Szuka dowodów. Na tej podstawie formułuje bądź nie wniosek o tym, czy postawić daną osobę przed Trybunałem Stanu. Jeżeli o tym zdecyduje, to automatycznie zawiesza taką osobę w tej funkcji, no bo wiadomo, że przed Trybunałem Stanu mogą odpowiadać określone osoby, którą aktualnie pełni.
I dopiero wtedy staje przed Trybunałem Stanu.
To postępowanie jest dwuinstancyjne dopiero po drugiej instancji możemy mówić o tym, że ktoś faktycznie został prawomocnie.
A kto jest w Trybunale Stanu? Kto o tym będzie decydował?
W Trybunale Stanu są osoby wybrane przez parlament. Są to po prostu prawnicy. Prawnicy, którzy o tym będą decydować. Są też oczywiście tam też prawnicy wybrani przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten rozkład po prostu jest nierównomierny, ale też nie jest tak, że są to prawnicy wyłącznie wybrani przez opozycję. pozycję.
No tak, ja się spotkałam też z jakimś komentarzem, że składający wnioski liczą na to, że Adam Glapiński już przed tą komisją poda się do dymisji, ale mam wrażenie, że on bardzo mocno jest przywiązany do swojego stanowiska, więc chyba bym się nie spodziewała, że zrezygnuje.
Też bym się nie spodziewała, że zrezygnuje. Już tak myślę z procesowego punktu widzenia, to pewnie gdybym ja miała doradzać, to myślę, że takiego ruchu bym po prostu nie doradzała.
Mm-hmm. No dobrze, co przyniesie nam ten tydzień, to zobaczymy, bo myślę, że sporo będzie się działo w kwestiach związanych chociażby z tymi, o których rozmawiałyśmy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Udanego tygodnia mimo wszystko. Mecenas Sylwia Grygorczyk-Abram była dzisiaj razem z nami. Miłego dnia. Państwu również
bardzo
dziękujemy.
Bardzo Państwu dziękuję.
Do zobaczenia.